przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Zostawcie to Polakom, dla nich nie ma nic niemożliwego, miał powiedzieć Napoleon podczas słynnej polskiej szarży w czasie bitwy pod Samosierą w 1808 roku. Polskim żołnierzom Napoleona swoją najnowszą książkę poświęcił Piotr Korczyński, który będzie gościem dzisiejszej historycznej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Niewiele dał Polsce Napoleon, to prawda. Pamiętać jednak warto, że nikt wówczas nie kwapił się dać więcej. Drogo zapłaciła Polska za przesadną wiarę w cesarza. Pisał Zbigniew Załuski, pisarz, scenarzysta, w swojej książce Siedem grzechów głównych i inne polemiki wydanej w latach 70. XX wieku. Ale w tym napoleońskim niewiele mieszczą się też różnego rodzaju polskie formacje wojskowe powstające po zwycięstwie Bonapartego we Włoszech w 1796 roku, poczynając od legionów Jana Henryka Dąbrowskiego przez Wojsko Polskie Księstwa Warszawskiego po szwoleżerów walczących u boku Napoleona pod Waterloo. Pozostała także tradycja, pisze w książce Krew i Popiół Piotr Korczyński. Tradycja, której ani zaborcy, ani rodzimi malkontenci, ani totalitarni wrogowie w XX wieku zatrzeć nie zdołali. W studiu autor książki Piotr Korczyński, historyk, grafik, redaktor Polski Zbrojnej i Polski Zbrojnej Historii, autor m.in. Dzikiej Dywizji Historii Czerwonych Beretów, o której mieliśmy przyjemność już w Dobrych Książkach rozmawiać. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
Motyw napisania książki o żołnierzach Napoleona to nieprosta sprawa, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę formacji, które Polacy stworzyli, ale także miejsca, w którym przyszło im walczyć. No, nie wszystkie, dodajmy od razu, są powodem do dumy dla nas. No ale po kolei zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle napisał Pan tę książkę? Dlaczego żołnierze Napoleona?
Ja jeszcze do tej liczby bitew i kampanii napoleońskich dodałbym jeszcze liczbę książek, które napisano na podstawie tej epoki i o tej epoce. Jest ich bardzo, bardzo wiele i pewnie długo by nam przyszło tutaj je wymieniać i można byłoby na samej bibliografii ułożyć olbrzymie tomiszcze. Ale właśnie, dlaczego się podjąłem tej ryzykownej rzeczy napisania kolejnej książki o żołnierzach Napoleona? Przyznam się, że jak dziś pamiętam listopadowy wieczór 24 listopada dokładnie, Kino Kijów w Krakowie, 2023 rok. Jestem w grupie kinomanów, którzy wychodzą z kina. Większość ma niewesołe miny, ja również. Mówię oczywiście o superprodukcji, filmie Napoleon Ridleya Scotta, który wówczas miał polską premierę i który rozczarował po prostu większość fanów epoki napoleońskiej, w tym mnie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo wtedy postanowiłem sobie po pierwsze przypomnieć filmy na temat cesarza i jego armii, na temat Polaków w armii Napoleona i książki. I postanowiłem podjąć ryzyko, wyzwanie i napisać książkę o polskich żołnierzach cesarza i o tym, jak my Polacy mamy głęboko wryte w nasz genotyp, można powiedzieć narodowy, tą epokę cesarza i no cóż, i popioły po tej epoce, pijąc do Żeromskiego.
Ale oczywiście nie zapominajmy, że nie wszystko, co związane z Napoleonem, zasługuje na chwałę. No na pamięć wszystko zasługuje, jak cała historia i ta dobra i zła, ale oczywiście nie wszystkie jego działania i nie wszystkie jego pociągnięcia są pozytywne i powinny zapisać się złotą kartą w historii. Ale pan tutaj przypomniał film Ridleya Scotta, zresztą odwołanie do tego filmu i do tego, w jaki sposób Napoleon został w tym filmie pokazany, też znajdziemy na kartach pana książki, ale przecież jakby tłumacząc się z tego, dlaczego pan napisał książkę o polskich żołnierzach Napoleona, no jednak sięga pan do dzieciństwa.
Trzeba się przyznać do swoich źródeł, które też nie są zbyt oryginalne, bo właściwie pochodzę z tego pokolenia, o którym się dzisiaj mówi, że wychowało się w szaroburych czasach PRL-u, ale tak naprawdę te czasy nie były takie szaro-bure, bo siła wyobraźni, która wtedy i możliwości tej wyobraźni, które wtedy panowały, właśnie dały też między innymi nam obraz epoki napoleońskiej. Popioły Andrzeja Wajdy, to przede wszystkim. A po tych popiołach no cały wysyp, żołnierzyki w kiosku, lektury, Waldemar Łysiak, którego przywołuję tutaj na kartach tej książki niejednokrotnie. No i cóż, trzeba powiedzieć, że to był mistrz dla mnie, jeżeli chodzi o pióro i jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi o opowiadanie historii, o którym też przy okazji tej książki sobie przypomniałem.
No ale jeszcze przypomnijmy film Rękopis znaleziony w Saragoście, Hasa, prawda? Bo jeśli już przywołujemy filmy, które odwołują się do epoki napoleońskiej, no dobrze. No
to i trzeba tutaj dodać, że on ten film współgra z popiołami Wajdy, więc właściwie niektóre sceny dzieją się równolegle w obu tych filmach. Jakby oglądamy z dwóch różnych perspektyw wojnę hiszpańską i udział w nich Polaków. Polecam Państwu od razu zrobić sobie ten eksperyment i puścić obydwa filmy. Niełatwe, przyznaję, ale zobaczymy coś ciekawego wtedy.
Tak czy inaczej, obydwa należą do arcydzieł kinematografii polskiej. No to teraz przyglądnijmy się książce, pana książce, jak pan zbudował tę książkę. Książka podzielona została na dwie części. Pierwsza nosi tytuł Pobojowiska i to jest opowieść 7 oficerów, polskich weteranów napoleońskiej epopei. Tych 7 wspaniałych, można powiedzieć, warto było przypomnieć, chociaż różne mają biografie, różne życiorysy i różne było ich uczestnictwo w tej napoleońskiej epopei. Pytanie, dlaczego wybór spośród iluś tysięcy polskich żołnierzy, którzy brali udział w różnych formacjach Napoleona, dlaczego wybrał pan takich, a nie innych? Myślę, że tych 7 warto przywołać, bo oczywiście nie wszyscy są dziś znani, by nie powiedzieć, poza jednym, to chyba większość jest absolutnie nieznana. No to zacznijmy po kolei. Jakub Ferdynand Bogusławski.
Pułkownik Bogusławski, jeśli miałbym go określić w jednym zdaniem, największy pojedynkowicz, jeden z największych asów pojedynkowych nie tylko w Legionach Polskich czy później w Wojsku Polskim, ale w całej armii francuskiej. Żołnierz, który można powiedzieć o posturze Wołodyjowskiego, klasycznej, któremu żadna francuska szabla się nie imała, czy kula pistoletowa. Żołnierz o pięknej karcie jeszcze legionowej, później cała kampania Wojska Polskiego, aż po Rosję. I przy tym niezwykle mądry człowiek, niezwykle spostrzegawczy. I tutaj od razu odpowiem pani, dlaczego właśnie ci. Zwróciłem przede wszystkim uwagę na ich pamiętniki i ich relacje spisane. To był klucz, dlaczego właśnie wybrałem tych 7. Ich pamiętniki, ich relacje wojenne, okraszone nie tylko tymi wojennymi, suchymi, frontowymi wyliczeniami, ale też refleksjami, też spostrzeżeniami, które dały mi obraz tych żołnierzy, tej epoki.
No właśnie, a poza tym no, posługuje się pan ich wspomnieniami, posługuje się pan ich słowem. No to do tego Jakuba Ferdynanda Bogusławskiego dodajmy, że był również powstańcem Kościoła. Od tego jak gdyby zaczyna się jego wojskowa kariera. Podobno nie tylko władał dobrze bronią białą, pan wspomniał o tych pojedynkach, ale podobno również bronią palną. Uwieczniony został przez Henryka Sienkiewicza w powieści Legiony, tak to ów Jakub Ferdynand Bogusławski. Kolejny bohater to jest Adam Huppet.
Adam Huppet, rodowity Francuz, można powiedzieć o polskim sercu. Też weteran kościuszkowski, w armii kościuszkowskiej został artylerzystą, a później w Legionach i w czasie wojny hiszpańskiej był piekielnym lansierem, czyli ułanem nadwiślańskim. Piekielni lansierzy, takie miano dostali ci ułani od samych Hiszpanów. I co ciekawe, Adam Huppet stworzył w tym pułku nadwiślańskich ułanów oddziałek artylerii, który wspomagał ułanów w czasie walki w Hiszpanii. I był to ten żołnierz Napoleona, który właściwie był z nim do samego końca. On właściwie na czele swoich lansierów oddał ostatnie strzały w całej epoce napoleońskiej, więc też warto go było tutaj przywołać jako człowieka, który od Kościuszki aż po ostatnią potyczkę epoki napoleońskiej był świadkiem i uczestnikiem tych walk.
Adam Huppet, ten francuski uczestnik polskich formacji napoleońskich, występuje również na kartach popiołów, w trzecim tomie popiołów zostaje przywołany przez Żeromskiego z imienia i z nazwiska. Pan wspomniał o lansierach. Myślę, że o lansierach będziemy mieli jeszcze okazję powiedzieć przy bitwach, no, które pan wyróżnił jak gdyby w swojej książce. No, myślę, które historia również wyróżniła. Kolejna postać to Józef Szumlański.
Pułkownik Józef Szumlański. Jeden z nielicznych Polaków, którzy uczestniczyli w słynnej wyprawie egipskiej Napoleona. Na własne oczy zobaczył piramidy starożytności, zobaczył szarżę Mameluków, tą wspaniałą szarżę, którą Francuzi rozstrzelali dosłownie na pustyni, którą też pokazał Ridley Scott, ostrzeliwując przy okazji piramidy, co wywołało oburzenie fachowców. Szumlański, to też jest bardzo ciekawa rzecz, że kiedy wrócił z tej owej wyprawy egipskiej do kraju, to pod Austerlitz wziął udział w bitwie, też jako jeden z nielicznych Polaków wziął udział w bitwie pod Austerlitz, ale uwaga, po stronie rosyjskiej. Brał udział jako kirasier rosyjski w klęsce armii rosyjskiej. Później znowu uczynił kolejną woltę i w 1809 roku walczył już w Wojsku Polskim i został adiutantem księcia Józefa Poniatowskiego, któremu tenże książę Poniatowski zawdzięcza życie w czasie wyprawy moskiewskiej. Więc wspaniała postać do opisywania.
Bardzo interesująca. Pozostawił po tej wyprawie egipskiej, pozostawił ciekawy pamiętnik właśnie odnoszący się do tej kampanii egipskiej. To rok 1798, przypomnijmy. Jego biografia pokazuje też, jaki był los Polaków biorących udział w różnych formacjach tych napoleońskich, że oni wcześniej walczyli też w wojskach zaborców i to powraca na kartach pana książki, dlatego że niejednokrotnie byli tacy, którzy walczyli przeciwko swoim współbraciom, czy z armii pruskiej, to ci Polacy, którzy byli wcieleni do armii pruskiej, przeciwko tym Polakom, którzy byli wcieleni do armii rosyjskiej.
Przypomnijmy, że książę Józef Poniatowski był przecież świetnym oficerem austriackim. Od jego wróg z kampanii 1809 roku, arcyksiąże Ferdynand, był jego osobistym przyjacielem, który mu zawdzięczał życie. Także ta nasza historia nie jest czarno-biała, można powiedzieć.
No nie jest czarno-biała, jest poplątana. Zresztą to, że Polacy brali udział w walkach zaborców po stronie zaborców, no to jest nie tylko ten okres, który dziś przywołujemy, czyli czasy napoleońskie, czasy potem powstania Księstwa Warszawskiego, czy potem powstania Królestwa Polskiego, ale przecież też późniejsze czasy. Jeszcze w I wojnie światowej Polacy stawali po różnych stronach frontu, można powiedzieć. Kolejna postać to Kazimierz Lux.
Jeden z największych korsarzy, jeżeli chodzi o historię Polski. Oczywiście to korsarstwo wzięło się z tego, że Kazimierz Lux, legionista generała Dąbrowskiego, ląduje na piekielnym San Domingo. Tam udaje mu się przeżyć, udaje mu się z piekielnej wyspy uciec. Ląduje na Tortudze, przystępuje do bractwa korsarskiego i prowadzi dywersję przeciwko Anglikom, przy okazji też szczypiąc, mówiąc kolokwialnie, flotę amerykańską. Na Hawanie postać znana bardzo w historii Polski.
No, w historii Polski myślę, że nie, chociaż jest autorem kilku podobno tekstów wspomnieniowych, które zaginęły, ale też jednego właśnie dotyczącego pobytu na San Domingo. Myślę, że San Domingo też uda nam się jeszcze przywołać. Kolejna postać to Antoni Białkowski.
Antoni Białkowski jest przykładem tego ochotnika do Wojska Polskiego, który został pociągnięty w 1806 roku. Nam troszeczkę ten rok umyka w historii. Pamiętamy zazwyczaj o 1809, 1812, a ten 1806 to był bardzo kluczowy rok w historii Polski, bo po pierwsze, udane powstanie wielkopolskie. Pierwsze po tym drugim udanym w 1919 roku, kiedy pikiety armii francuskiej weszły do Wielkopolski i właściwie wywołały huragan. Ten tytułowy huragan, przywołując tytuł książki Gąsiorowskiego, który spowodował pospolite ruszenie najpierw Wielkopolan, później Kaliszan, później departamentów warszawskich, który dał Napoleonowi nagle w ciągu kilku miesięcy kilkutysięczną armię świetnie wyszkolonej kawalerii i piechoty wojskowej. Wojska Polskiego, które znowuż dało nam Księstwo Warszawskie. Nie dało nam jeszcze Polski, Królestwa Polskiego, ale namiastka naszej państwowości została wtedy utworzona. I właśnie nasz kapitan Białkowski jest jednym z tych ochotników, którzy w 1806 roku, bardzo dowcipny sposób, jak pani pamięta z książki, bo najpierw chciał służyć w armii pruskiej, ale trafił na mądrego oficera, który mu powiedział: poczekaj, może będziesz służył pod Francuzem. Poczekał i rzeczywiście służył w Wojsku Polskim. Brał udział między innymi w krwawej bitwie pod Frydlandem, później cała kampania rosyjska, więc postać jak najbardziej tutaj w tej książce adekwatna i też zostawił bardzo ciekawe pamiętniki po sobie.
No tak, ale on był uczestnikiem również Powstania Listopadowego. Kolejna postać przywołana przez pana to Stanisław Brekier.
To chyba jedna, to nie chyba, tylko na pewno najnieszczęśliwszy bohater tej książki, gdyż Stanisław Brekier jako oficer piechoty trafił na wojnę w Hiszpanii, na wojnę krwawą, tragiczną, a szczególnie tragiczną dla Polaków, bo znowuż musieliśmy tłumić zryw niepodległościowy, walcząc paradoksalnie o własną wolność. Stanisław Brekier dostał się do hiszpańskiej niewoli i przeszedł piekło. Można powiedzieć bez ogródek, w hiszpańskim obozie koncentracyjnym. Przeżył piekło, też zostawił bardzo przejmującą z tego piekła relację. I jego relacja to takie świadectwo właśnie, że bo my patrzymy na tę wojnę napoleońską kolorową, w mundury. Od razu nam się wszystkie kolory przed oczami stają i te mundury nam troszeczkę zasłaniają okrucieństwo tej wojny. A ona bo właśnie, zwłaszcza w Hiszpanii była widoczna, od razu sobie można przywołać cykl graficzny Franciszka Goi, okrucieństwa wojny. To jest właśnie Brekier. To jest ilustracja jego przeżyć.
No tak, jak pan przywołuje ten nazwany przez pana obozem koncentracyjnym, ten obóz, który był przeznaczony dla jeńców armii francuskiej, to myślimy tutaj o Cabrerze, o wyspie Kuz.
Koziej wyspie, tak.
Tak, wyspie Kuz. W opisach pamiętnikarzy jawiła się ona jako wyspa demoniczna. To rozległa skała pokryta cienką warstwą wyjałowionej ziemi, poprzeżynana górami, skałami i przepaściami. Bezludna i pustynna wyspa, na której z pewnością nawet Robinson Crusoe nie mógłby sobie poradzić. A jednak Brekier przeżył. Udało mu się przeżyć, wydostać cudem oczywiście z tej wyspy. Ale wśród jeńców byli nie tylko oczywiście Polacy, biorący udział w armii Napoleona, w tej kampanii hiszpańskiej. Byli też Włosi, byli też Niemcy. No i ostatnia postać, siódma postać, którą tutaj przywołamy, którą pan wybrał, to Aleksander hrabia Fredro.
Myślę, że nie musimy zbyt dużo na temat hrabiego Fredry mówić. Jego komedie i jego spostrzeżenia, co do nas są aktualne po dziś dzień, a jego spostrzeżenia i wspomnienia z wojny napoleońskiej, ja powiem tak, myślę, że ta mała, niepozorna książeczka, mówię o 3x3, Aleksandra Fredry, powinna być lekturą szkolną, odkąd młodzi ludzie dotykają historii. Właściwie od tego powinniśmy zaczynać edukację historyczną.
No przynajmniej ten okres XIX wieku, prawda? Aleksander Fredro wstąpił do wojska w 1809 roku, czyli można powiedzieć u progu kampanii polskiej, tak zwanej kampanii polskiej Napoleona.
I u progu swojej młodości.
Też służył między innymi w 5. pułku strzelców konnych. W 1812 roku dostał się do niewoli rosyjskiej, ale uciekł z tej niewoli. Latem 1813 roku przedostał się do Wielkiej Armii oczywiście Napoleona, bo tak bywała nazywana, no i walczył jeszcze w kampaniach 1813 i 1814 roku, a te wspomnienia z kampanii napoleońskiej opisał właśnie w tym swoim pamiętniku 3x3.
Tak? Ja bym jeszcze tutaj dodał do Fredry, że właściwie przypominam sobie takie jego zdanie, że napisał: no jak dostałem się do niewoli, to stwierdziłem, że kozacy jednak nie są tacy źli. Dali na hajką po plecach, wzięli zegarek i na tym się skończyło. Mówię to dlatego, że właściwie jego spostrzeżenia co do Rosji są boleśnie aktualne do dzisiaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę wojnę na Ukrainie.
Te wspomnienia tych postaci, tych siedmiu postaci, bo tutaj teraz odwołam się do konstrukcji książki, one wypełniają pierwszą część książki. Wspomnienia tych siedmiu bohaterów napoleońskiej epopei, one zostały uporządkowane w pewien dość interesujący sposób. Otóż tę pierwszą część podzielił pan na takie rozdziały, którymi tytułami są takie słowa klucze jak błoto, piasek, woda, skała, lód i las. Te słowa klucze odwołują nas do różnych epizodów z tych wojen napoleońskich, gdzie odgrywały ważną rolę. Na początek jest błoto. Nasze błoto jest arcybłotem, jak mówi któryś z bohaterów pana książki. Podobno Napoleon miał powiedzieć, że błoto jest tutaj piątym żywiołem. No więc ta armia, która styka się z takim żywiołem jak błoto, które nie pozwala jej poruszać się sprawnie, ale które też może być dobrą zaporą przeciwko nieprzyjacielowi, ale też paradoksalnie dobrą drogą ucieczki.
Albo też może być dobrym treningiem dla wspaniałych kawalerzystów, jakimi okazali się Polacy.
No błoto z kawalerzystą nam się jakoś nie kojarzy.
Ale właśnie dlatego, wbrew pozorom, ci kawalerzyści mogli później przeskakiwać i lody rosyjskie, i kamieniste drogi hiszpańskie, że ćwiczyli w błocie i dbali o konie przede wszystkim. To jest ważna kwestia. Wróćmy tutaj do Fredry i proszę sobie przypomnieć, jak Fredro pisał o francuskiej kawalerii, że ją można poczuć na kilometr, bo tak nie dbają o konie, które po prostu brzydko pachną od brudu i chorób. U Polaków było zupełnie inaczej. W ogóle mówiąc o koniach, to można by było osobną książkę napisać o koniach w czasie wojen napoleońskich. Polacy okazali się tymi żołnierzami w armii francuskiej, którzy naprawdę o konie dbali i je kochali.
No tak. I te konie im się odwdzięczały w różnych nieprzewidzianych sytuacjach, a nawet przewidzianych, to też jest istotne. Jest piasek. No jak piasek, to oczywiście możemy powiedzieć, że jakby takim głównym elementem we wspomnieniach, który zostaje przywołany, no to właśnie ta kampania egipska Napoleona. To ciekawe, bo przecież Napoleon ruszył na tę wyprawę nie tylko z żołnierzami, ale także ruszył z naukowcami. 167 uczonych różnych specjalizacji towarzyszyło tej armii.
I można powiedzieć, że całe szczęście, że wziął z sobą tych naukowców, bo gdyby nie oni, to dzisiaj mówilibyśmy, że ta awantura skończyła się całkowitą klęską i nic z tego by nie zostało. A jednak to dziedzictwo, które przynieśli właśnie ci naukowcy, a nie żołnierze, jest poczytywana Napoleonowi za kamień milowy, ten kamień z Rosety, za kamień milowy nauki europejskiej i światowej.
No tak, to odkrycie było starożytnego Egiptu, jak gdyby dla ówczesnych, prawda? Dla tych uczonych XIX-wiecznych, no i oczywiście późniejszych. Z drugiej strony można byłoby zarzucić, że wywiezienie tych wspaniałych zabytków, no zresztą robiła to nie tylko armia napoleońska, prawda? Nie tylko armia francuska, także brytyjska, tu też nie pozbawiajmy udziału w tym Brytyjczyków, ale nie tylko Brytyjczyków, wywożenie zabytków z starożytności, z Egiptu. No dziś nie poczytalibyśmy za plus, no ale być może rzeczywiście wiele dzięki temu zostało uratowanych, no ale przynajmniej zajęcie się tematem to rzeczywiście jest ważne i tu możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to Napoleonowi. Ale w tym rozdziale, który nosi tytuł, czy przywołany jest tym słowem, hasłem piasek, przywołuje pan też również polskich legionistów na San Domingo.
Jeżeli mówimy, wspominamy San Domingo, od razu się nam kojarzy to słowo, które już padło, piekło. Wytracenie ostateczne legionów, jakby można powiedzieć, że było to przypieczętowanie klęski projektu pod tytułem Legiony. Ale czy tak do końca możemy powiedzieć?
No dobrze, ale dlaczego właściwie, powiedzmy o tym, dlaczego właściwie Napoleon wysłał Polaków, dlaczego wysłał legionistów na San Domingo?
Mówiąc pół żartem, dlatego, że jego ukochana Józefina była właścicielką cukrowni na Karaibach. Jako kreolka miała olbrzymie posiadłości cukru. Był to jeden z powodów.
Powiedzmy, że Napoleon chciał przywrócić władzę Francuzom po prostu nad wyspą,
nad Karaibami. Przede wszystkim to była jeden z przejawów tej ciągłej rywalizacji z Albionem, z Wielką Brytanią. Cóż, Napoleon też myślał o koloniach. Później się z tym pogodził, że jest jednak na to za słaby, ale San Domingo to jest przede wszystkim przejaw kolonizmu francuskiego i dlaczego wysłał tam Polaków. Też trwa na ten temat dyskusja i sami żołnierze w mojej książce na ten temat dyskutują. Jedni uważają, że te legiony były, mówiąc kolokwialnie i brzydko, tak przeżarte republikanizmem, ideami rewolucyjnymi, którymi się zaraziły we Włoszech, że pierwszy konsul, który już myślał wtedy o cesarskiej, dyktatorskiej koronie, postanowił te niepewnie polityczne oddziały, nie tylko zresztą polskie, ale francuskie też, wysłać daleko, jak najdalej od siebie i tam je poświęcić, żeby po prostu nie mieć problemu ze zrewoltowanymi żołnierzami, którzy mogą mu jakieś psikusy we Francji robić.
No dobrze, no ale wysłał Polaków tam po to, żeby stłumić powstanie niewolników, prawda? No nie jest to chwalebna walka polskich żołnierzy w tamtym rejonie.
Ależ oczywiście. Mm. Oczywiście, że nie. Ale też musimy pamiętać o tym, że te dwie półbrygady, które wysłał, to właściwie już nie były legiony polskie, tylko one przeszły na żołd francuski. Były częścią armii francuskiej. I cóż, rozkaz jest rozkazem. Ci żołnierze po prostu musieli go wypełnić. My z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to było piekło i straszna wojna kolonialna, ale większość tych żołnierzy myślała wręcz przeciwnie, że oto jedzie na wyprawę, która może im przynieść sławę, może im przynieść pieniądze. No cóż, ludzie często też myśleli o pieniądzach, wiedząc, że na razie z Austrią jest zawarty pokój, że z zaborcami nie ma wojny, a zawodowi żołnierze potrafią tylko walczyć, więc pojechali na San Domingo.
No tak, ale być może jednym z powodów wysłania Polaków był właśnie ów zawarty pokój z Austrią w tym czasie, bo pamiętajmy, że ta walka na San Domingo to jest rok 1802-1803 i być może właśnie u podstaw decyzji Napoleona o wysłaniu Polaków na San Domingo, no wcale nie tak mało, bo to 6 tysięcy żołnierzy zostało wysłanych na San Domingo. Było właśnie ten pokój z Austrią. No Polacy stali się niewygodną formacją w kontekście właśnie zawarcia pokoju, więc Austriacy niezbyt przychylnym okiem patrzyli na legionistów, którzy się przytulili do wojsk francuskich i byli pod skrzydłami Napoleona, więc w tym czasie należało tych Polaków jakoś usunąć ich z pola widzenia w Europie, więc stąd zostali wysłani. No jest taka hipoteza, stąd zostali wysłani na San Domingo, no i wzięli udział w tym tłumieniu buntu niewolników. Niezbyt jakby też rozumiejąc, o co naprawdę jest ta walka, no bo przecież sami, kiedy powstawały legiony Jana Henryka Dąbrowskiego pod auspicjami Napoleona, ale gdzieś tam przyświecało, że oto zaczątek Wojska Polskiego, tego Wojska Polskiego, no któremu może uda się przywrócić wolność Polsce, bo to gdzieś zawsze, gdzieś było.
Ale musimy pamiętać, że maszerując do tej pięknej idei, że tak powiem, w samych tych Włoszech nie tylko walczyliśmy z Austriakami, ale też tłumiliśmy bunty całego szeregu chłopskich powstań, bunty poszczególnych państwek włoskich przeciwko władztwu francuskiemu. No cóż, ja tutaj przywołam takie zdanie, które wypowiedział drugi reżyser Popiołów, młody Andrzej Żuławski, który powiedział tak, musimy się pogodzić z jednym, że byliśmy wtedy pariasami bez państwa, właściwie siedzieliśmy w grobie nazwanym zaborami i nagle pojawił się Napoleon, który z tego grobu nas wyciągnął. Coś za coś. Musieliśmy iść na jego służbę, iść pod jego dyktando, żeby mieć tą nadzieję, że kiedyś będzie Wojsko Polskie i będzie Polska.
No i w kolejnym rozdziale, który nosi tytuł Skała, przywołuje pan różne wspomnienia tych naszych bohaterów epopei napoleońskiej. Jeden z nich mówi, tak, w Hiszpanii spłaciliśmy dług Napoleonowi i uczyliśmy się wojaczki. Właśnie Hiszpania. No to walki w Hiszpanii to są również ci lansierzy. Możemy ich przywołać, bo rzeczywiście podobno robili niesamowite wrażenie ich umiejętności w posługiwaniu się lancami. No były przedmiotem podziwu w innych formacjach wojskowych, więc przypomnijmy, 256 cm długości liczyła lanca i była wykonana z drzewa jesionowego impregnowanego smołą. No i z tymi ponad 2,5-metrowymi lancami żołnierze polscy brali udział w tych hiszpańskich walkach.
I wyczyniali cuda.
Właśnie.
Wyczyniali cuda i co ciekawe, można tutaj też powiedzieć, że te lance przeszły z Polakami z armii austriackiej. Bo to właśnie pierwszy raz polscy ułani służący pod rozkazami Austriaków te lance przynieśli do armii francuskiej, do ułanów nadwiślańskich. I rzeczywiście ci ułani w Hiszpanii, przez samych Hiszpanów nazwani piekielnikami, właśnie przez to, co oni z tymi lancami potrafili wyprawiać i jak walczyli, stali się tak sławni w tej Hiszpanii, że byli rozchwytywani przez Francuzów. Właściwie ten pułk nigdy nie walczył jako zwarta jednostka. On był rozchwytywany przez Francuzów na prawo i lewo, byle tylko choć kilku tych lansierów było w pikiecie oddziałów francuskich i już Francuzi czuli się na froncie hiszpańskim lepiej, niż by ich po prostu nie było.
Kampania hiszpańska Napoleona, chodziło jakby o zdobycie tronu dla brata Napoleona, odrzucenie Bourbonów, osadzenie brata.
I zabezpieczenie sobie południa od tych ciągle nie dających Francuzom spokoju Anglików.
No ale jednocześnie w tej Hiszpanii znowu walczą Polacy u boku Napoleona przeciwko autochtonom. Znowu walczą przeciwko tym, którzy chcą ochronić swój kraj, którzy występują w obronie swojego kraju. Więc jesteśmy tu znowu w roli, no nie tylko my oczywiście, cała armia napoleońska, w roli najeźdźcy. No i oczywiście jak mówimy o Hiszpanii, no to przywołujemy bitwę. No Saragossa na przykład.
Przypomnijmy sobie popioły Andrzeja Wajdy. Przypomnijmy sobie początek rękopisu znalezionego w Saragoście. Właśnie. No chyba nie ma bardziej przejmujących scen niż właśnie w tych filmach, gdzie pokazane są te mazowieckie maćki, które dostają bojowego szału i wyczyniają straszne rzeczy na ulicach Saragossy.
No tak, ale przywołanie tych wojen hiszpańskim to oczywiście nie tylko to, że przywołujemy lansierów, którzy świetnie tymi lancami potrafili operować, nie tylko waleczność polskiego żołnierza, ale też musimy popatrzeć na to, że ta wojna jest bardzo okrutna, że ta wojna, jak powiedziałam, jest przeciwko tym, którzy walczą o swoją wolność, czy tam o swoją suwerenność, którzy bronią swojej suwerenności, bronią swojego kraju. No nieprzypadkowo przywołał pan Goje z jego szkicami okropieństwa wojny, który pokazuje tak naprawdę, jak ta wojna wyglądała, jaka ona była. Okrucieństwo, którego dopuszczają się
obie
wszystkie
strony.
Armie. Obie strony. Jest straszne właściwie, jak się czyta o tym.
Starałem się w książce postawić w roli tych żołnierzy, którzy wyrwani z Nadwisły, wyrwani ze swoich domów, najpierw maszerują przez zasobne kraje niemieckie, przez Francję, przekraczają Pireneje i nagle znajdują się w kraju, gdzie właściwie za każdego kamienia, za każdego krzaka mogą zostać postrzeleni, mogą zostać trafieni kulą. Co więcej,
bo mają do czynienia z walką partyzancką.
Dokładnie tak. Co więcej, z każdego okna może się nagle na nich wylać wrzątek. W kościele mogą zostać poczęstowani nożem od przypadkowej kobiety. Tak jak jeden z bohaterów tej książki stwierdził, że ta wojna była straszna, niepotrzebna dla nas z naszego punktu widzenia, ale musieliśmy w niej brać udział. No i tragedia grecka.
No właśnie, no bo jednak Polacy sobie zdają sprawę, że walcząc, bo to wychodzi z tych wspomnień, z tych pamiętników, z tych relacji, które pan również przytacza, że zdają sobie sprawę jakby z tej dziwnej sytuacji, że oni, którzy tak naprawdę no cały czas mają w zamyśle walkę o wolność własnego kraju, występują przeciwko tym ludziom, którzy też walczą o wolność.
Tak i cóż, no jedni poddają się okrucieństwu chwili, oddają okrucieństwo za okrucieństwo, ale proszę zauważyć, że są też, sami Hiszpanie przyznają, że jednak jest pewna różnica między Francuzami a Polakami, że tam, gdzie są Polacy, jednak nie dochodzi aż do tak skrajnych sytuacji, do takiego okrucieństwa, gdzie rządzą Francuzi. Samo to, że Polacy są czasami oszczędzani przez hiszpańskich partyzantów. z Francuzami nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej możliwości. Jednak mimo wszystko jest jakaś cienka czerwona linia, można tak powiedzieć, czy nić, którą można nazwać człowieczeństwem w tym koszmarze. To też staram się w książce uchwycić.
Dlatego podkreślam cały czas, że pan wykorzystuje te relacje świadków czy uczestników tamtych wydarzeń, którzy wcale nie starają się wybielić ani siebie, ani tego, co widzą, czyli całej tej kampanii napoleońskiej, w której biorą udział. To też jest ważne. W końcu nie wszyscy pisali z myślą o wydaniu tych pamiętników, czyli w przekazaniu jakiejś szerszej opinii. Często były to wspomnienia pisane jak gdyby dla siebie, które szczęśliwie się zachowały. Kolejne dwa rozdziały noszą takie znamienne tytuły Las i lód. Ja bym się zatrzymała na moment przy tym lodzie, bo ten lód oczywiście, można się domyślić, związany jest z tą kampanią polską Napoleona, no czyli z wyprawą na Moskwę. No i bardziej tragiczną niż sama wyprawa na Moskwę jest z odwrotem, czyli właściwie z taką powolną klęską już Napoleona, prawda? Generał Mróz gorszy był w odwrocie niż armia Kutuzowa, pisze, czy mówi jeden z bohaterów pana książki.
Można powiedzieć, że w Rosji wszyscy najeźdźcy, no bo też wielka armia Napoleona, jakby na to nie patrzeć, była armią najeźdźczą w Rosji, spotyka ten sam los. Bardzo wczesna zima. To jest, można powiedzieć, aż zastanawiające, że zarówno Karol XII, król Szwecji przed Napoleonem, później właśnie Napoleon, a później Hitler, który też obłożył się książkami i tygodnie ponoć analizował całą kampanię 1812 roku Napoleona, żeby nie popełnić tych błędów, które zrobił Napoleon, ale przyszedł mróz o wiele wcześniej niż przychodzi normalnie. Najpierw przyszła Rasputica, słynna Rasputica, czyli te roztopy i ciągłe deszcze i błoto, znowuż to błoto rosyjskie, które później nagle zostaje skute mrozem i okazuje się, że rzeczywiście, że gorsza od Rosjan jest pogoda, jest ta straszna, olbrzymia rosyjska przestrzeń, bezgraniczna, którą trzeba pokonać, żeby z tej Rosji się wyrwać.
No i nieprzygotowanie jednak tych armii na to, co niesie ze sobą mróz, tak mroźna zima, na tą temperaturę.
I tu wróćmy do tych koni, które można powiedzieć właściwie tylko polscy kawalerzyści najwięcej ich ocalili w Rosji, bo mieli podkute konie. Armia francuska weszła do Rosji bez koni z podkowami. Tylko Polacy je mieli podkute konie.
Podkowa po prostu jest tak ważnym elementem, jeśli chodzi o temperaturę.
Jak to się mówi, kiedy się ponosi klęskę, zaczynają się mścić różne szczegóły i drobnostki, które się nawarstwiają i tworzą kulę śniegową, która w tym sensie rozniosła wielką armię Napoleona.
No tak, no ale podobno Napoleonowi odradzano jednak wyprawę w tym czasie na Moskwę. Nie posłuchał, wierząc w siłę swojej wielkiej armii.
No cóż, on przede wszystkim liczył na to, że jego, mówiąc w cudzysłowie, kuzyn Aleksander zostanie zmuszony do pokoju i wcześniej czy później ten pokój zawrze i uzna, że okej, na wschodzie wielkim carem jest Aleksander, a na zachodzie wielkim cesarzem jest Napoleon. To się nie ziściło.
No właśnie. I potem nie wiem, czy podkute, ale na pewno konie rosyjskie z armią rosyjską przeszły po paryskim bruku. Prawda?
Przede wszystkim te niepozorne kozackie koniki, które na ulicach Paryża wzbudzały zdziwienie. I przerażenie oczywiście.
Kiedy mówimy też o tej kampanii polskiej, mówimy o tym, co się stało i mówimy już o odwrocie Napoleona, to oczywiście wiadomo, że należałoby przywołać postać księcia Józefa Poniatowskiego. No i oczywiście tak, przywołuje pan w książce, uspokajam tych, którzy myśleli, że nie pojawi się książę Józef Poniatowski. Tak, pojawia się. No my tu w Krakowie też mamy sentyment do księcia Józefa Poniatowskiego, bo pamiętamy oczywiście z historii ten słynny jego wjazd do Krakowa.
Rozbudził miasto.
Właśnie, entuzjastycznie witany ze swoim wojskiem przez Krakusów.
A później trwała ciągła impreza. Też o tym wspominam w książce, jak Kraków, który był troszeczkę śpiącym miastem pod władztwem austriackim, nagle został obudzony przez tą złotą oficerską młodzież z armii księcia Józefa i można ich porównać, no nie wiem, do angielskich turystów dzisiaj.
Ale porwał tak czy inaczej, wtedy książę Józef porwał i Galicjan porwał i Krakusów przecież
posadził,
do walki.
Posadził Krakusów na konie i uczynił z nich jedną z najlepszych formacji kawaleryjskich Napoleona.
Krakusów.
Krakusów, dokładnie. Napoleon sam mówił do księcia Józefa, oglądając wyczyny tej chłopskiej kawalerii: książę, daj mi jeszcze kilka tysięcy tej pigmejskiej kawalerii. Chodziło mu to o te małe chłopskie podkrakowskie koniki, na których oni wyglądali bardzo śmiesznie i niepozornie, ale okazało się, że ci Krakusi właśnie, ci chłopi z podkrakowskich wsi, byli największym młotem na rosyjskich kozaków w kampanii 1813-1814.
Aleksander Fredrow 3 po 3 w tym swoim pamiętniku pisze o księciu Józefie tak, zresztą pan to też przytacza. Książę Józef Poniatowski nie miał wprawdzie znamienitych zdolności jako wódz, wiedzieliśmy o tym, a jednak pociągał ku sobie silne serce żołnierza. No wiemy, jak niestety zakończyło się życie księcia Józefa Poniatowskiego. Nie musiało się tak zakończyć, no ale się zakończyło. Szczegóły również można odesłać do pana książki. Bo teraz chciałam przejść do drugiej części, bo to dalej mówimy o tym, jak zbudowana jest ta pana książka. Bo z jednej strony mamy te opowieści przywołane poprzez tych 7 bohaterów, uczestników epopei napoleońskiej, ale druga część tej książki odnosi się już do czegoś innego. Odnosi się jak gdyby do reperkusji tych wojen napoleońskich. Więc po pierwsze, jaki mamy obraz tych wojen napoleońskich? Otóż ten obraz utrwalony w naszej pamięci mamy utrwalony poprzez ikonografię, czyli chociażby poprzez sceny batalistyczne utrwalone przez naszych malarzy, między innymi no, przez tych słynnych batalistów, myślę tutaj o Kosakach, ale nie tylko, przez Piotra Michałowskiego. Też zaczyna pan od pewnego malarza Orłowskiego, który utrwalił nam chociażby obraz bitwy pod Samosierą, tego wąwozu Samosiera, który zdobyli Polacy, który w rzeczywistości trochę inaczej wygląda niż na tych obrazach.
Nie jest wąwozem.
Właśnie,
co, po pierwsze. Co ze zdziwieniem stwierdził Kossak, który jako pierwszy, Wojciech Kossak oczywiście, który pod Samosierę pojechał, planując namalowanie panoramy samosierskiej. Też bardzo ciekawa historia, którą opisuje. I jako pierwszy właśnie ze zdziwieniem stwierdził, że wszyscy jego koledzy po fachu troszeczkę przesadzali, jeżeli chodzi o te niebotyczne ściany, między którymi mieli szarżować nasi szwoleżerowie. Choć musimy tutaj wrócić do Piotra Michałowskiego, który był bardzo blisko prawdy, bo właściwie rzucił w abstrakcyjne tło naszych szwoleżerów, tą szwoleżerską błyskawicę, o której pisał, opierając się znowuż na przekazach uczestnika tej szarży, Niegolewskiego, który był takim strażnikiem pamięci o Samosierze, o szwoleżerach. On też opisuje, jak on tam się potyka na przykład z francuskimi historykami, którzy rugują w ogóle udział naszych szwoleżerów w tej bitwie, czy ją przeinaczają. I tenże Niegolewski na prośbę Michałowskiego, żeby mu tą bitwę opisał, którą chce namalować, mówi tak, no właściwie jeżeli chodzi o ten Landsztaff, to niewiele widziałem, bo była mgła, zaczął pruszyć śnieg, Hiszpanie zaczęli strzelać z armat i wszystko zasłonił dym i zanim cokolwiek zauważyłem, to już było po szarży.
No tak, szarża była rzeczywiście bardzo szybka i szybko szwoleżerowie zdobyli te poszczególne zapory ogniowe.
I tutaj zaznaczmy, że to też jest bardzo ciekawe, że oni zaskoczyli samego Napoleona, bo tak naprawdę Napoleon chciał i wysłał ich, żeby tylko zrobili rozpoznanie i rozbroili pierwszą baterię. A oni się po prostu rozpędzili i rozbroili wszystkie 4.
Tak. Natomiast nie jest też tak, że co zarzucało się Napoleonowi, że on poświęca Polaków zupełnie bez sensu. To jednak był przemyślany manewr Napoleona. Oczywiście to, co pan mówi, mieli rozpoznać, mieli ewentualnie zdobyć czy zatrzymać tą pierwszą baterię, żeby ona nie ostrzeliwała, żeby rzeczywiście kolejne wojska, żeby mogły ruszyć w ogóle, bo były przygwożdżone tym ogniem armatnim.
Po prostu rzeczywiście Napoleon... Też musimy pamiętać o tej pogodzie. Napoleon i jego oficerowie nie widzieli w tej mgle listopad, wyobraźmy sobie listopad, jednak Hiszpania też, w Hiszpanii też może być zimno, też może być szaroburo. W tej mgle, w tym pruszącym śniegu, w górach, po prostu Napoleon chciał, żeby Polacy zrobili mu rozpoznanie, tak zwane rozpoznanie bojem, żeby rozpoznali, zdobyli tą pierwszą baterię i za nimi miała ruszyć piechota i otworzyć drogę na Madryt. Okazało się, że nasi szwoleżerowie się rozpędzili, pędem otworzyli właściwie sami tą drogę Napoleonowi na Madryt i tyle.
Kolejne rozdziały, które właśnie są jakby takimi już przywołaniem reperkusji po tych napoleońskich wojnach, no to jest to, o czym już tutaj wspomnieliśmy. Nawiązuje pan do filmów, które powstały na temat kampanii napoleońskiej, czyli przywołany przez pana film Wajdy, film Hasa, czy film Ridleya Scotta. No i ostatni rozdział Siła legendy, no czyli no, to, od czego zaczęliśmy, że gdzieś te kampanię napoleońską, to co zrobił Napoleon, no gdzieś mamy wdrukowane w tę naszą tożsamość polską, że było to ważne, chociaż Polacy w tym wojsku napoleońskim brali udział no, w bitwach, które nie pochwalamy. To jednak no, trzeba oddać tu sprawiedliwość. To był ten moment, kiedy w ogóle powstał zaczątek Wojska Polskiego.
To był też ten moment, w którym nasi zaborcy, widząc determinację polskich żołnierzy Napoleona, stwierdzili, że jednak nie może być tak, że imię Polski zostanie zupełnie z historii wymazane. Musieli pogodzić się z tym, że nie da się tak po prostu tego narodu usunąć z mapy, wymazać, rozdzielić, rozerwać między swoje władztwo, wynarodowić. I nasza historia po przegranych wojnach napoleońskich, potoczyła się dalej. Mimo wszystko mieliśmy Królestwo Polskie. Mimo wszystko mieliśmy...
No najpierw Księstwo Warszawskie, tak, potem Królestwo. No tak, po Kongresie ale już, Wiedeńskim. Tak,
tak. Po klęsce Napoleona, co samo zaskoczyło weteranów napoleońskich, nagle okazało się, że słupy graniczne tego księstwa nie znikły, tylko zostały zamienione z tabliczką Królestwo Polskie, że jednak to imię Polski będzie w Europie.
No można powiedzieć tak, Napoleon nie spełnił do końca oczekiwań Polakom, ale być może spełnić nie mógł. Napoleon był w pewnym sensie produktem swoich czasów, pod wieloma względami był też ucieleśnieniem swojej epoki, o czym należy pamiętać.
I był
pamiętać.
Cesarzem Francuzów.
Właśnie. O czym należy pamiętać, a te słowa, które przytoczyłam, pochodzą z biografii Napoleona, autorstwa Adama Zamoyskiego, polskiego historyka. Ta biografia nosi tytuł Napoleon, człowiek i mit. Krew i popiół. Polscy żołnierze Napoleona. To książka z kolei, o której dziś rozmawialiśmy, Piotra Korczyńskiego. Jeszcze uzupełnię, że książkę dopełnia taki suplement. To rozmowa autora z profesorem Dariuszem Nawrotem, specjalistą od wojen napoleońskich. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której w ogóle nie powiedziałam, ale ja nieprzypadkowo przedstawiłam Piotra Korczyńskiego jako historyka i grafika, bo te rysunki, które tutaj się pojawiają, i są, zdaje się, pana autorstwa.
Tak.
Dokładnie tak. Te rysunki postaci tych siedmiu bohaterów są właśnie pana autorstwa. Krew i popiół, polscy żołnierze Napoleona, wydawnictwo Znak Horyzont. Gorąco państwu polecam tę książkę. Naszym gościem był autor Piotr Korczyński. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.